I w trzeciej godzinie Poranka Wnet profesor Janusz Kawecki, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam serdecznie.
No, wsłuchiwaliśmy się w opowieść Kazimierza Gajowego i co pan profesor myślał, słuchając korespondencji z Libanu?
No, dobrze, że takie informacje docierają do Polski, że my też możemy o tym się dowiedzieć, tym bardziej, że relacje Libanu z otoczeniem, tam pozostałymi krajami, sąsiadami, są w różnych okresach bardzo różne. I dlatego ta aktualna sytuacja, szczególnie powiązania pomiędzy Arabią Saudyjską a Syrią, a układów, są potrzebne do rozpoznania. To najlepiej mówią świadkowie, czyli przez połączenie się ze świadkiem, który tam jest i to przeżywa, jest znacznie lepszą informacją niż przetworzona przez różne agencje i później przekazana jako nieswoja.
Bo o tym, że patriarcha, może nieuważnie czytałem, że patriarcha Libanu, kardynał, pojechał do Arabii Saudyjskiej, a potem był w Watykanie przyjęty na audiencji przez Ojca Świętego. Ja przynajmniej nie wiedziałem. Tego dowiedziałem się z tej korespondencji.
No, więcej informacji, ale już znacznie później, otrzymujemy w takich artykułach, ale także i w kronice zamieszczanej w wydaniu polskim Osservatore Romano. To co miesiąc dociera do Polski i tam, ale już z opóźnieniem, możemy też o tym się dowiedzieć. A oprócz tego przecież o audiencji była mowa w Radio Watykańskim, w wydaniu polskim.
Którego pan profesor słucha, a pewno pan...
Jak ma czas. Bo to jest 16:15.
A pewno pan profesor nie słucha Radio Hobby, proszę państwa, to jest takie radio, którego pozbawiono koncesji, a mimo to radio nadaje. A pozbawiono Radio Hobby koncesji, bo nadawało program, propagandowy program rosyjski.
To znaczy, ten problem pojawił się już na początku naszej kadencji, bo tutaj przypomnę, że kadencja Krajowej Rady obecna rozpoczęła się z dniem 12 września ubiegłego roku. A sprawa, której pan redaktor tutaj wspomina, ciągnie się od dłuższego czasu. Dla mnie z kolei wszystkie problemy, które są także koncesyjnymi, także i przeszłościowe, nie są nowymi, są znane, ponieważ tak się składa, że interesowałem się od dłuższego czasu, szczególnie sprawozdaniami kolejnych krajowych rad radiofonii i telewizji, a ponieważ te sprawozdania są przyjmowane przez Sejm, Senat i Prezydenta w kolejnych latach, w związku z tym często znajomi posłowie, senatorowie prosili, żebym spojrzał na te sprawozdania i podsunął jakieś pytania, które mogliby podjąć w swoich wypowiedziach. Dlatego to, co wiązało się i z tym radiem, ale także z innymi problemami radiofonii i telewizji, od wielu lat znam i jak włączony będąc przez pana prezydenta do składu obecnej kadencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, wchodziłem w problemy znane, ale mogłem teraz spojrzeć od wnętrza. A spojrzenie od wnętrza jest znacznie obszerniejsze, bo sięgając już do samych koncesji, do tych początków, kiedy się dane rozgłośnia pojawia, daje dużo więcej informacji niż tylko stan aktualny. Jeśli pan redaktor tutaj mówi o Radiu Hobby, to trzeba by sięgnąć do tego wszystkiego, co wiąże się z pojawieniem się tego radia, czyli spółka Hobby, kiedy otrzymała koncesję. To był rok 2008. No więc w bieżącym roku 10 lat mija, a więc wtedy otrzymywało się koncesję na lat 10. A w jaki sposób otrzymano tę koncesję, ta spółka otrzymała? Było trzy konkurujące ze sobą spółki, instytucje, które wystąpiły o częstotliwość nadawaną w Legionowie. To była częstotliwość 89,4 MHz i moc, to warto wiedzieć, stosunkowo mała, bo 0,055 kW. W związku z tym zasięg tego radia obejmował około 77 tysięcy potencjalnych odbiorców, bo ten zasięg można zawsze wyznaczyć. Natomiast po otrzymaniu koncesji przez Radio Hobby otrzymało 19 listopada 2008 roku, ale już 19 grudnia 2008 roku wystąpiło o zwiększenie mocy nadajnika. Czterokrotne, czyli na 0,005 do 0,2 kW. No to się wiąże z zakresem, zasięgiem. Prawie dwukrotnie większy zasięg. No, w moim odczuciu, a to już sprawdzałem, bo Departament Prawny może te informacje potwierdzać lub nie, przywołując odpowiednie dokumenty, że w zasadzie no, jest to nie tylko zmiana techniczna. To są informacje, które powinny były być dane już wcześniej, dwa miesiące wcześniej, zanim ktoś występuje o poszerzenie jeszcze w tym samym roku, pod koniec roku, po dwóch miesiącach o zwiększenie zasięgu. No ale to radio otrzymało ten zasięg. Potem pojawiają się informacje w kronikach Krajowej Rady o tym radiu dopiero z 6 marca 2015 roku. A pojawiają się w związku z tym, że obywatele Polski słyszą, że jest słyszalne, nie mając koncesji, radio Sputnik z Moskwy. No i okazuje się, że na tej właśnie częstotliwości. Jest to godzinna audycja informacyjna, bezpośrednio stamtąd nadawana. No i stąd Krajowa Rada musiała się zainteresować, bo to jest jej obowiązkiem sprawdzić, wobec tego monitorowanie, żądanie otrzymania tam tygodniowego zapisu. No i monitoring wykazał, że rzeczywiście coś takiego jest, ale wykazał to dopiero z okresu koniec lutego do 6 marca. No i dalej odbywają się już kroki kolejne, a więc żądanie dokumentów, na jakiej podstawie te audycje są przekazywane bezpośrednio, bowiem ktoś, kto otrzymuje koncesję, nie może pozbywać się uprawnień do zarządzania tą koncesją przez cały czas nadawania. Nie może powiedzieć tak, że no to teraz odsprzedaję panu godzinę, tamtemu panu dwie godziny i mnie nie interesuje, co tam będzie. Ma być nadawany sygnał, mam go otrzymywać. W związku z tym Krajowa Rada musiała zapoznać się z procesem umowy. Z kim? Okazało się, że jest taka spółka, Domino, która podpisała umowę z Radiem Hobby, ze spółką Hobby, w ten sposób, że umożliwiać będzie emitowanie tych audycji przez godzinę codziennie i zobowiązuje się dostarczyć. Nadawca zobowiązuje się to wyemitować, a najważniejsze dostać opłatę. No bo trudności finansowe, tak to tłumaczył nadawca, że miał trudności finansowe, to jest jak reklama, czyli uważał, że sprzedaje czas reklamowy. Tylko, że nie ma żadnego wpływu i jeszcze w umowie nie ma możliwości nie tylko wpłynięcia na to, co jest emitowane w tej audycji, ale również na wycofanie się z tego. Tak spisano umowę, że jest obowiązującą do końca 2016 roku, bez możliwości wycofania, a gdyby to nastąpiło, to kara, no tam znacząca, nie będę treści umów przedstawiał. W każdym bądź razie to pokazywało, że to jest no, bardzo taka trudna do odkręcenia sprawa, jeśli by się chciał, jeśli by to chciało zrobić radio hobby czy spółka hobby. No i zaczynają się potem następne działania. Jak już wiadomo, że jest ten czas nadzorowany przez kogoś innego, czyli nadawca nie ma pełni władzy nad czasem emisji, no to powstaje uchwała o wszczęciu postępowania o cofnięcie koncesji.
I cofnięto koncesję.
A jeszcze nie, bo cała procedura jest taka, że 1 lipca 2015 roku Krajowa Rada wówczas podjęła decyzję o uchwałę powołując tam artykuł 38, odpowiedni ustęp. 13 lipca wpływa w tym samym czasie pismo z hobby. No i okazuje się, że dlaczego się powiadamia o procedurze cofnięcia? Żeby nadawca miał możliwość zapoznania się z dokumentami i zgłosił swoje uwagi do tych dokumentów, czyli taka wypowiedź nadawcy. No i potem już następna uchwała następuje Krajowej Rady 17 listopada 2015 roku o cofnięciu koncesji. No i 17 grudnia tego roku jest odpowiedź ze strony znowu nadawcy. 11 stycznia 2016 roku no jest przewodniczący w zasadzie cofa koncesję. Hobby wobec tego jest jeszcze 5 lipca 2016 roku, w którym po odpowiedzi hobby utrzymuje się koncesję. Czyli jest odebrana koncesja. Podtrzymuje 4 sierpnia nadawca otrzymał, już to dokument został doręczony. Czyli w zasadzie 9 sierpnia 2016 roku, no już właściwie jest decyzja, ale od decyzji nadawca może się odwołać. To znaczy w ten sposób, że prosić o ponowne rozpatrzenie. No i wtedy w okresie wakacyjnym następuje to występowanie o ponowne rozpatrzenie. To ponowne rozpatrzenie kończy się tym, że 7 to jest zaraz, spojrzę jeszcze tutaj, decyzja o podtrzymująca ze strony Krajowej Rady dochodzi do nadawcy 4 sierpnia. Odbiera on formalnie. Czyli już w tym momencie on wie, że decyzja się uprawomocniła. No ale 9 sierpnia występuje wobec tego do sądu administracyjnego wojewódzkiego. No i propozycje 19 sierpnia przedstawia Krajowej Radzie następujące. Ja wstrzymam nadawanie tych audycji, a Krajowa Rada niech zrezygnuje z wykonania tej decyzji o cofnięciu. A jest to 19 sierpnia. No i w tym czasie już Urząd Kontroli Elektronicznej UKE uważa, że 4 sierpnia po otrzymaniu tej decyzji Krajowej Rady i uprawomocnieniu częstotliwość przyznana temu nadawcy wygasła. Więc ze strony UKE kieruje 18, ponieważ nadawana jest dalej audycję, 18 sierpnia 2016 roku komenda zostaje powiadomiona przez UKE, komendant powiatowy policji, że jest taki nadawca, który nieprawnie nadaje. No i jak to się dalej działo? Nie wiem, w każdym bądź razie te przepychanki sierpniowe. Natomiast wiadomo, że Krajowa Rada w ostatnim swoim posiedzeniu poprzedniej kadencji, Krajowa Rada, 6 sierpnia wstrzymała wykonanie decyzji o cofnięciu. Traktując to tak, że ponieważ nadawca skierował sprawę do sądu, a gdyby natychmiast nastąpiło to wstrzymanie, to zachodzi prawdopodobieństwo wystąpienia tak tu zacytuję, trudnych do odwrócenia skutków faktycznych związanych z brakiem możliwości rozpowszechniania programu wskutek cofnięcia decyzji. Czyli poczekamy na sąd, a na razie niech nadaje. Tak rozstrzygnęła Krajowa Rada na ostatnim swym posiedzeniu 6 września.
I teraz, panie profesorze, musimy syntetycznie opowiedzieć o 2017 roku.
Już 17 jest bardzo szybko, bo wiadomo, że w sądzie sprawy leżą. No i dostaliśmy rzeczywiście 3 sierpnia bieżącego roku informację od Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, że oddalił skargę Hobby, czyli cofnięcie decyzji jest prawidłowe. Ale zniesiona została 5 października skarga kasacyjna. No i teraz dostajemy od Sądu Naczelnego, bo wystąpiono o kasację, nadawca wystąpił o kasację i teraz Sąd Naczelny Administracyjny ma rozważyć, czy może wystąpić o kasację, z jakich powodów. Od nas prawnicy przedstawili stanowisko, że to się nie powinno dziać, ta kasacja. No, ale to sąd będzie rozstrzygał. No i zastanawiam się, jak długo to może trwać. W sądzie, no powiedzmy rok jeszcze.
A to ci dopiero historia.
No właśnie. No właśnie. I co teraz zrobić dalej? Jest to nadawane przez ten fakt, że 6 września ubiegłego roku ówczesna Krajowa Rada wycofała się i tłumaczyła z tej swojej decyzji. Bo gdyby mógłby to zrobić sąd, bo jak już sprawa weszła do sądu wojewódzkiego, to mógłby to zrobić sąd.
Czyli nakazać wycofanie
się. Na przykład powiedzieć, że dopóki nie rozpatrzymy, to wstrzymajcie tę realizację. Ale sądząc po wyroku sądowym, który otrzymaliśmy 3 sierpnia bieżącego roku, to nie było, przypuszczam, że nie dałby takiej decyzji. Sama Krajowa Rada ówczesna przed końcem swojej kadencji wycofała się, tłumacząc to w taki sposób, jak przed chwilą zacytowałem. A na częstotliwość czekają ci, którzy mogliby rzetelnie nadawać program.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Profesor Janusz Kawelski, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, był gościem poranka. Patrzę na zegar. Jest godzina 9:30. Jest godzina 38 i tak jak powiedzieliśmy, nasz ekspres dzisiaj lekko spóźniony, chociaż jedzie bardzo, bardzo szybko. Do studia wszedł Marcin Dybowski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I będziemy opowiadać o konferencji pod tytułem Rozbite Imperium. To jest trzecia konferencja z cyklu międzynarodowych konferencji. Pierwsza była w Kijowie, druga była w Tbilisi, na której pan był. Trzecia jest w Warszawie. Czego dotyczą te konferencje i kto na tej konferencji wystąpi?
Tak, to my jesteśmy organizatorem tej konferencji, tych trzech konferencji. To jest taki większy program Ministerstwa Spraw Zagranicznych. No i tutaj udało nam się wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych właśnie doprowadzić do takiego bardzo istotnego spotkania przedstawicieli różnych narodów. Tutaj jest duża zasługa pani Jadwigi Chmielowskiej, pana Piotra Chlebowicza, jeszcze z czasów Solidarności Walczącej, kiedy to oni właśnie mieli swoje własne i doświadczenia i swoje własne kanały, które no, doprowadzały do tego właśnie, że ci opozycjoniści antykomunistyczni z tych różnych krajów od Adriatyku po Bałtyk, po Morze Czarne mogli się spotykać, mogli właśnie wymieniać swoje doświadczenia, swoje poglądy. I na bazie tego, tych właśnie znajomości były te konferencje dotychczasowe, czyli w Kijowie i w Tbilisi. No a teraz moja fundacja organizuje właśnie to spotkanie w sali kolumnowej w sobotę i niedzielę, konferencję Rozbite Imperium. Ta konferencja przede wszystkim dotyczy tego właśnie stulecia odzyskania niepodległości przez różnego rodzaju państwa po upadku caratu. I no, są tutaj tematy takie, które nawiązują do tamtego okresu, historycznego, ale także i są referaty, są wystąpienia z przedstawicieli tychże różnych krajów, które w jakiś sposób no, są próbą zastanowienia się, jakie na dzisiaj są doświadczenia istotne z tamtego okresu, co dalej możemy my na dole robić jako społeczeństwa, jako właśnie zwykli ludzie, by ponad być może nieudolnymi działaniami niektórych rządów, no w jakiś sposób dbać tutaj o porozumienie, o pokój, tak? Ponieważ no niestety takie mamy doświadczenia historyczne, że bardzo często, czy to Niemcy, czy to Rosja, podkładają ogień pod te nasze stosunki, czy to są stosunki polsko-ukraińskie, czy to są stosunki ukraińsko, nie wiem, węgierskie, słowackie, czy to są stosunki polsko-litewskie, czy litewsko, białoruskie, czy białoruskie, polskie. To pamiętajmy na przykład chociażby moment odzyskiwania niepodległości przez Polskę i przez Litwę. I tak jak jeszcze w XIX wieku powstanie styczniowe zupełnie bez problemu ogarniało Wielkie Księstwo Litewskie, tak już właśnie na skutek tych intryg i działań dyplomacji niemieckiej, no mamy niestety Litwinów, którzy już nie chcą razem z nami mieć wspólnej państwowości. To doprowadza do wielu wielkich konfliktów i strasznych podziałów i rozgrywania Litwinów przeciwko nam, czy Polaków przeciwko Litwinom, chociaż oczywiście w zdecydowanie mniejszy sposób.
No i powiedział pan Niemcy i Rosjanie.
I Rosjanie, tak, oczywiście, że tak. Rosjanie rozgrywają i dzisiaj chociażby sprawę Ukrainy, tak. Oczywiście w to rozgrywanie sprawy Ukrainy także się włączają Niemcy, bo my, myślę, takie jest nasze doświadczenie historyczne, że zawsze, gdy myślimy o dyplomacji niemieckiej, nie wolno nam pomijać w tym momencie Rosji. I tak samo, jeśli myślimy o Rosji, nie wolno nam pomijać w tym momencie interesów Niemiec. Myślę, że w dniu obchodzenia w Radiu Wnet właśnie słusznie urodzin marszałka Piłsudskiego, dobrze sobie uzmysłowić tą rzecz, tak, że te poprzednie pokolenia jakoś były mocniej uwrażliwione na to i potrafiły myśleć właśnie w tych kategoriach, że nie da się rozłączyć myślenia o Niemcach bez myślenia o Rosji i zagrożenia rosyjskiego bez myślenia o Niemcach.
Ale traktat ryski żeśmy podpisali.
No nie, tak, było w dwudziestoleciu międzywojennym mnóstwo przeciwników podpisywania tego traktatu, ale jeszcze tutaj wrócę, że tragedią rozdzielenia myślenia o zagrożeniu niemieckim bez automatycznego zagrożenia ze strony Rosji, no to przeżyliśmy we wrześniu 1939 roku, kiedy zdawało się, że to nowe pokolenie jakby chce odejść od doświadczeń poprzednich pokoleń i było mnóstwo także i niestety wśród oficerów i żołnierzy, ludzi zdziwionych, że po tym jak zaatakowały nas Niemcy, zaatakowała nas Rosja.
To jest trzecia konferencja, trzecie doświadczenie z dwóch poprzednich, jakieś konkluzje, jakieś
tak,
nauki?
Tak, bardzo interesujące było spotkanie w Tbilisi, to dziwił się nawet pan ambasador, bo to się działo na terenie ambasady Polski w Tbilisi i no, doszło do bardzo ważnego spotkania między Ormianami a Azerami. Wszyscy przecierali oczy, jak to jest możliwe. Te narody bardzo mocno skłócone, pomiędzy którymi no, jest olbrzymi konflikt i można powiedzieć nawet polała się krew. Myśmy na tej konferencji w ambasadzie polskiej właśnie tam doprowadzili do tego, że ci przedstawiciele tych narodów i to składający się z bardzo poważnych osób, bo albo byłych prezydentów, albo byłych członków i obecnych członków parlamentów, potrafili siedzieć przy jednym stole właśnie w naszej obecności jako Polaków, także i w obecności Gruzinów i normalnie ze sobą dyskutować i rozmawiać. To było bardzo dla wszystkich dobre doświadczenie. I myślę, że to było właśnie takie doświadczenie, że dużo tych rzeczy, które się dzieją, trzeba oddać po prostu zwykłym organizacjom, stowarzyszeniom. To jest dobry ruch ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski, że właśnie wpadło na taką koncepcję, by pewne działania związane z dyplomacją oddać stowarzyszeniom i wspierać te stowarzyszenia, ponieważ my mamy takie kontakty na dole jeszcze z czasów właśnie walki o niepodległość i antykomunizmu, które to doświadczenia no, pozwalają budować mosty, tak, pomiędzy tymi naszymi narodami, a te narody ciągle są między, jakby szczute jedne na drugi. I to od, zasługą tej konferencji, także mam nadzieję warszawskiej, będzie to, że na którą zresztą tę konferencję zapraszam serdecznie. Ona ma się odbyć właśnie w sobotę i niedzielę. Jeszcze ma, można, nie wiem, jeśli ktoś by wyszukał w internecie, po prostu wystarczy wpisać, czy przede wszystkim na Facebooku jest strona Rozbite Imperium i tam są podane dane, do kogo należy się zgłosić, żeby poprosić o przepustkę do Sejmu i w sali kolumnowej, czyli w bardzo takim ważnym miejscu, ci goście zagraniczni i z Polski będą wygłaszać różnego rodzaju referaty, które będą wskazywały na tą chęć tworzenia wspólnie tego obszaru Międzymorza. Mam nadzieję, że także powołamy fundację z tymi właśnie przedstawicielami różnych narodów, fundację, która po prostu będzie zajmowała się właśnie dalszymi takimi podobnymi działaniami.
Teraz przez ostatnie kilka dni o tym nie mówimy, ale tydzień temu, 10 dni temu, 2 tygodnie temu temat numer 1 to stosunki polsko-ukraińskie. Kto ze strony, kto przyjedzie z Ukrainy
Ze strony Ukrainy można powiedzieć, i to specjalnie należałoby tak to ująć, biorąc pod uwagę ten zamach Rosji na Krym, po prostu będą na przykład Tatarzy krymscy, którzy przecież
Tatarzy,
są...
To nie Ukraińcy.
Nie, właśnie nie powinniśmy tego rozdzielać. To jest państwo ukraińskie, mimo że jest zajęty Krym przez Rosję, to pamiętajmy, że Krym należy do Ukrainy i że właśnie ci Tatarzy, których żeśmy zaprosili, oni będą właśnie mówić o sprawach ukraińskich. Ale oczywiście także będą przedstawiciele stowarzyszeń, przede wszystkim młodzieży ukraińskiej. Będą przedstawiciele tutaj z Białorusi także no, na przykład z Białorusi to będzie pan Józef Januszkiewicz, pan Białonuszko będzie też. Pamiętajmy o tym, że osoby bardzo sprzyjające tej tematyce, które były przez nas zaproszone na konferencję, zginęły w tym nieszczęśliwym wypadku samochodowym jako przyjaciele Polski i w tej chwili jest bardzo ważne dochodzenie prowadzone, gdzie wiele wskazuje na to, że po prostu to nie był zwykły wypadek samochodowy, tylko zamach. Więc komuś zależy na tym, żeby psuć te nasze stosunki, a oprócz tego, jeśli są po stronie ukraińskiej jacyś ludzie, którzy chcą wyciągnąć do nas rękę, to potrafił zginąć w wypadku samochodowym. Tutaj jeszcze wspomnę, że sprawy ukraińskie będzie między innymi dr Jewgenii Białonuszko przedstawiał. Także bardzo serdecznie zapraszamy Państwa 25 i 26 w Sejmie, w sali kolumnowej odbędzie się konferencja Rozbite Imperium. Będzie także dr Jerzy Targalski miał wystąpienia i wielu, wielu innych ciekawych bardzo ludzi. Także serdecznie zapraszamy Fundacja Niepodległościowa i Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
A zapraszam Marcin Dybowski, za co bardzo serdecznie dziękuję.